To, co się dzieje każdego dnia w Ukrainie, to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy każdego dnia, to, co się dzieje na rosyjsko-fińskiej granicy każdego dnia, rosyjsko-białorusko-litewskiej czy białorusko-łotewskiej, no to jest to wszystko, co skłania nas do naprawdę największego wysiłku. Te trzy filary, jeszcze raz je powtórzę i zawsze je będę przypominał. Czyli skuteczne państwo w swym wspólnocie i odporności społecznej. Państwo ze wspólnotą i z odpornością społeczną. I to moim zdaniem, oprócz tego, do czego było nawiązanie do wypowiedzi pana generała Andrzejczaka, było przyczyną przetrwania Ukrainy, czy wygrania tej pierwszej fazy, bo tak to trzeba nazywać, nie zajęcie Kijowa było porażką Rosjan i wytrwanie w tym, że nie dopuścili do tego i zatrzymane zostało, była odporność społeczna, która się zbudowała. Przecież Ukraina była bardzo podzielonym narodem, państwem. Wschód nie komunikował się z Zachodem. Językiem ukraińskim nie posługiwali się w większości mieszkańcy wschodniej Ukrainy. I w jednym momencie konstytuuje się jak na nowo państwo ukraińskie. Czy na trwałe to zobaczymy, bo pierwsze odruchy są zawsze łatwiejsze niż długotrwałe. To jest biologia już. Tu z panem doktorem Siewierą możemy coś o odruchach biologicznych i przyzwyczajaniu się organizmów do różnych warunków powiedzieć. I to jest pierwsze. Do tego też jest potrzebna współpraca polityków. Niepopularna, bo dzisiaj ci politycy, którzy proponują współpracę, są w centrum i oni raczej dostają po głowie z jednej i z drugiej strony, a nie dostają laury z prawa czy z lewa. Ale uważam, że tak musi być, że jak nie będzie wspólnego... I to się na razie udaje osiągnąć. To jest, myślę, że nieodnotowywane tak w ewidentny sposób, chociaż wystąpienia w Dniu Święta Wojska Polskiego prezydenta, premiera, ja też miałem okazję zabierać głos, one szły wszystkie w tym samym nurcie. Tam nie było uszczypliwości ani niejasności. To wszystko szło w tym samym kierunku. To samo było na Westerplatte. Tam był jeszcze list prezydenta. Pan minister Siewiera go przedstawiał, ale było wystąpienie premiera i marszałka Sejmu. I to wszystko też szło w jednym nurcie. Więc jest ten wspólny mianownik, czyli bezpieczeństwo. I to się udało osiągnąć. To nie było oczywiste po zmianie rządu i można było różnie do tego podejść. Ja nie poszedłem drogą jednego z moich poprzedników, który zrywał kontrakty na śmigłowce wielozadaniowe. Poszedłem zupełnie inną drogą utrzymania zakupów i poszerzania tej możliwości. Uważam, że gdybym poszedł jakąkolwiek inną drogą, popełniłbym karygodne rzeczy, bo bym nie przeprowadził nigdy, nikt z nas by nie przeprowadził nigdy transformacji polskiej armii. Ona nie będzie trwała rok, dwa, cztery czy osiem, będzie trwała przez wiele, wiele lat. To są dekady czasem, a nie jedna kadencja. Jest z nami na sali Janusz Onyszkiewicz, minister, który wprowadzał Polskę do NATO i to jest też twoja spuścizna. To jest też to, co mnie uczyłeś, mi pokazywałeś, że trzeba szukać pomimo tych emocji politycznych tego, co może nas połączyć i za to bardzo dziękuję, bo też to połączyło Polskę przy wejściu do NATO. Że inny rząd, inny prezydent z innych obozów politycznych i była ta komunikacja. To było łatwiejsze, bo to było pozytywne. Dzisiaj musimy ten wysiłek zrobić. Czyli to jest pierwsza rzecz i co jest ważne, akceptacja społeczna na wydatków na obronność. Jeszcze 10 lat temu, jakbyśmy rozmawiali o wzroście wydatków na obronność, to każdy mówił, no nie, ale szpital, szkoła, wszystko potrzebne, bardzo. I dzisiaj tak samo. Ale dzisiaj ludzie mi mówią wprost na ulicy, na spotkaniach, czy jesteśmy w stanie ponosić wysiłek. Dobrze, że tyle pieniędzy wydajecie, to będzie 4,7% PKB w przyszłym roku. To jest absolutny rekord oczywiście spośród państw NATO. I mniej się nie da, bo nie będziemy w stanie realizować tych ambicji. I to przyzwolenie, akceptacja i poparcie społeczne. Przed chwilą byłem na panelu, gdzie też biznes mówi, że odpowiedzialność społeczna biznesu to dzisiaj odpowiedzialność za obronność, za przygotowanie do obronności. To jest budowa schronów, to jest obrona cywilna, ustawa, która za chwilę będzie przyjęta na rządzie i skierowana do dyskusji. To jest pierwsze. Druga to jest siła w sojuszach. Już będę krócej mówił, bo jestem zainteresowany wymianą poglądów tutaj. Przykład to jest też to, wczoraj z panem ministrem Siewierą ogłosiliśmy, to jeszcze współpraca, powiem, bo to zawsze warto. Promocja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i MON wspólnie wydało taką publikację, która zbiera wszystkie prywatne podmioty i publiczne firmy zbrojeniowe w Polsce. Ponad 60 firm, które się tam prezentuje i 200 opcji zakupowych. Bo to nie jest tylko produkt, to są opcje zakupowe całe dla naszych wszystkich placówek dyplomatycznych, dla naszych kontrahentów na świecie. Bo nie chcemy tylko bardzo dużo kupować, chcemy coraz więcej sprzedawać. Tu jest transformacja przemysłu zbrojeniowego, pewnie amunicji będzie i musimy mieć zdolności do produkcji amunicji. My nie wyprodukujemy w 35 w Polsce, ale amunicję 155 mm jesteśmy w stanie w Polsce produkować i musimy w Polsce produkować i będziemy w Polsce produkować. Bo to musi być. To jest też miara przetrwania tak naprawdę. I to jest przykład też tej namacalnej współpracy. Druga rzecz to siła w sojuszach. Ja w nią wierzę. Choć oczywiście im więcej wydamy na nasze bezpieczeństwo, im bardziej zaprosimy tutaj sojuszników, im więcej oni zrobią inwestycji nie tylko militarnych, ale gospodarczych, tym bardziej będą bronić tego terenu razem z nami. Rozmawiałem tydzień temu w Pentagonie z sekretarzem Austinem i ewidentnie, niezależnie od rozstrzygnięć Stanów Zjednoczonych, Polska wydając tyle na zbrojenia, wykupuje też policję ubezpieczeniową. To jest nasze też powiedzenie, nie dwa razy przekraczamy to, co NATO zobowiązało państwa członkowskie. 9 państw członkowskich wciąż nie wypełnia 2%. Niektóre mają 1,3, 1,5. To jest niedopuszczalne oczywiście, ale Polska tą polisę ubezpieczeniową wykupiła i wykupuje każdego roku coraz większą. I trzecia sprawa, o której pewnie będzie bardzo dużo, ja tylko ją zasygnalizuję, no to transformacja i dobrze zarządzana armia. Dla mnie priorytetem na tą kadencję będą na pewno wojska bezzałogowe, wojska dronowe. Powietrzne, naziemne, nawodne i podwodne. One będą gigantycznym wsparciem we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, we wszystkich domenach, we wszystkich obszarach. Potrzebujemy tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dronów w perspektywie najbliższych lat i ich kompatybilności z tym sprzętem, które kupiliśmy.